trzeci dzisiaj tak naprawdę jednym z tematów kazania będą słowa psalmu, który śpiewaliśmy przed chwilą, psalm 144 od fałszywych języków, cudzoziemców, racz nas wybawić, Panie. Także dzisiaj będzie właśnie częściowo o tym języku. Może niektórzy z Was wiedzą, może niektórzy pamiętają języki. Wieża Babel również oznaczają wyznanie, fałszywe wyznanie. Także te słowa psalmu 144 to nie tylko jakieś potoczne kłamstwo, ale chodzi też o fałszywe wyznanie. Miałem ruszyć dalej, ale dzisiaj zostaniemy wbrew pozorom. Dzisiaj zostaniemy jeszcze w pierwszej królewskiej, 11 rozdziale, jeszcze raz, jeszcze jedno nauczanie właśnie z tego urywka. Ale przeczytajmy na początek to, ten urywek, 1 Koryntian 8 rozdział, wersety od 4 do 6. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wierzymy, takie podsumowanie apostolskie, wierzymy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż nawet są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy na ziemi, dlatego jest wielu bogów i wielu panów, wszakże dla nas, czy według nas, istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, że uratowałeś nas z tej przeklętej i prowadzącej do przekleństwa otwartości. Dziękujemy, że Ty pozamykałeś nasze umysły, tak abyśmy pielgrzymowali w prawdzie, abyś Ty, który jesteś prawdą, abyś Ty wyzwolił nas i zbawił nas przez siebie. Dziękujemy za to wyzwolenie. Dziękujemy, że Panie niczym, nasze rozumowanie niczym ani się nie różni, ani nie zasługuje na większe zmiłowanie niż wszystkich innych na tym świecie. Ale tylko Twoja łaska i tylko Twoje miłosierdzie jest tym, w którym pokładamy nadzieję, które nas wybawiło, które otwarło nasze oczy tak, abyśmy postrzegali ten świat tak, jak należy. Dziękujemy za to. Prosimy, o Boże, zechciej poprowadzić nas teraz w prawdzie Twojego słowa ze względu na siebie. Amen. Tak więc kolejny slajd. Pierwsza Królewska, 11 rozdział. Ponownie wersety, które żeśmy 2 tygodnie temu zaczęli omawiać. Przeczytamy pierwsze dwa. Zwróćcie uwagę na te słowa, szczególnie, które są wyeksponowane. Król Salomon pokochał. Zobaczcie, te dwa wersety zaczynają się od miłości i kończą na miłości. Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę Faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom. Nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami, nakłonią bowiem, i te dwa ciekawe słowa, które się tu znajdują, na pewno, nakłonił bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. I teraz wersety kończą się stwierdzeniem: otóż do tych, właśnie możemy dodać, otóż do tych zapałał Salomon miłością. Czyli zaczyna się od miłości, kończy się od miłości. Słuchajcie, tragedia życia Salomona, jedna z największych, spowodowana dwoma rzeczami, które są sprzężone ze sobą. I będę mówił o dwóch takich rzeczach, o tych dwóch rzeczach. Po pierwsze, niechlujstwo emocjonalne, tak to nazwijmy, niedbałe podejście do naszych emocji, jak co czuwamy, jak odczuwamy. Niechlujstwo emocjonalne, które przyniosło właśnie opłakane skutki, a jednym z tych pierwszych opłakanych skutków niechlujstwa emocjonalnego było oddawanie czci obcym bogom. Czyli, jeżeli jeszcze pamiętacie, co oznacza bałwochwalcze wywyższenie się ponad braci, które spowodowało, pierwszym efektem tego był oczywiście ucisk. Pamiętamy, Salomon zaczął oddawać cześć Molochowi, bestii, która co robiła? Kradła dzieci i mordowała dzieci. Król i państwo stało się Bogiem. Tak więc oddawanie czci obcym Bogom nie było takie jakieś abstrakcyjne, czy sprowadzało się jedynie do jakiegoś obcego kultu, obcych bogów, ale król i państwo stało się Bogiem i, jak powiedziałem, zapanował ucisk. Salomon natomiast stał się, jak to ktoś ujął, multikulti. Salomon stał się multikulti, jak widzimy końcówkę tego urywka, który jest wyświetlony w kolejnych wersetach 11 rozdziału pierwszej królewskiej. Słuchajcie, jaki jest sposób rozumowania? O co chodzi, jeżeli chodzi o kulturę? Dzisiaj jest niedziela Trójcy Świętej i chyba nie ma nic czy większego zastosowania w praktyce, bo zawsze wszyscy pragną, jakie jest zastosowanie, jaka jest praktyczna zastosowanie, mówiąc po polsku, aplikacja tego nauczania. No i chyba nie ma bardziej praktycznego zastosowania niż właśnie kwestia kultury, jeżeli chodzi o trójjedynego Boga. Jaki jest tok rozumowania? No tok rozumowania jest następujący. Słowo Boże ma za zadanie, ma za cel, i ten cel niewątpliwie osiągnie, ma za cel przeniknąć, przemienić całość dorobku ludzkiego. A co to jest dorobek ludzki? No to jest kultura właśnie. Że to, co człowiek tworzy, to jest kultura, co człowiek osiąga. I teraz Słowo Boże ma za zadanie, i ten cel osiągnie, przemienić całość dorobku ludzkiego, czyli całość kultury. I słuchajcie, wyznanie w danej kulturze nie jest jakimś dodatkiem, nie jest jakąś poboczną rzeczą, ale jak zauważymy, wyznanie stanowi istotę danej kultury. Dlatego wielokulturowość w naszym, bo na samym początku to brzmi dość niewinnie, wielokulturowość, ale przecież można być wielokulturowy i niekoniecznie grzeszyć. Ale wielokulturowość, czy to samo wyrażone w multikulti, oznacza również wielowyznaniowość. I taka jest definicja, tak? W taki sposób się definiuje i praktykuje w dzisiejszym świecie wielokulturowość. Wielokulturowość. I tak Salomon udał się za wielokulturowością, czyli różnorodnością religijną w takim wydaniu wielokulturowością. Z założenia, że wszystkie drogi prowadzą do Boga, nie ma prawdy, nie ma odniesienia, jest tylko co? Jest tylko prywatna prawda, albo jak to się uważa, czy popularnie mówi, jest prawda dla mnie, jest prawda dla ciebie, jest prawda, która jest prywatną prawdą dla ciebie, czy jakąś prawdą kulturową, prawdą dla danej kultury, ale nie ma punktu odniesienia. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, co też ciekawe jest w czwartym wersecie, początek czwartego wersetu. Mądrość Boża zauważa, Gdy się zaś Salomon zestarzał, co samo w sobie jest też ciekawe, że słuchajcie, jeżeli zwłaszcza młodzież, zwłaszcza dzieci, jeżeli za młodości, za młodu nie wypracujemy naszego kręgosłupa, nie będziemy pielęgnować naszego oddania Bogu i ta pielęgnacja sprowadza się również do jakiejś dyscypliny emocjonalnej, co robimy z naszymi uczuciami, to kiedy się zestarzejemy, te próby, które nie przestaną przychodzić w nasze życie, zobaczcie, co z nami zrobią. Tak więc wielokulturowość naprawdę oznacza bałwochwalstwo czy bałwochwalcze oddanie w swojej istocie. Ciekawe jest to, że umiejętności i obdarowania, które wykorzystał Salomon, by budować świątynię, pamiętacie świątynia, słowo na świątynię to dom, żeby budować dom dla Boga, te same umiejętności i obdarowania wykorzystuje teraz, by budować okazałe świątynię komu? Odrażającym i ohydnym Bogom. Tak więc te zdolności go nie opuściły, co też dla nas jest dobre przypomnienie, że ktoś może być uzdolniony, ale to uzdolnienia naprawdę w jakim celu zostaną użyte, o tym decyduje duchowość czy serce. Tak więc Salomon udał się za multikulti, bezkrytycznemu przyjmowaniu obcych, wrogich, bogów, wzorców. Jak pamiętamy, pamiętacie pewnie jeszcze, że w sercu każdej kultury, tak jak w sercu słowa kultura, znajduje się kult. Pamiętacie to na pewno. A kult oznacza oddawanie czci. Czyli to, wokół czego tworzy się dana kultura, buduje wokół czego i narasta, i jak wygląda dana kultura, no oczywiście zaczyna się od sedna, od jej istoty, czyli od kultu, czyli od wyznania. Co albo komu jest oddawana cześć w danej kulturze? Tak więc, jeżeli to jest jakiś Bóg islamu, no to oczywiście w taki sposób będzie wyglądała kultura. Kultura będzie wyglądała fatalistycznie. Kultura będzie wsteczna, będzie zacofana, będzie fatalistyczna w swoim wydaniu, ale zwróćcie uwagę też na kulturę Zachodu. Jeżeli będzie królował seks, jeżeli będzie królował pieniądz, to podobnie cała kultura będzie narastała i będzie wyglądała w dokładnie taki sposób. Każda kultura więc ma swoje określone wyznanie, określony światopogląd. Co więcej, każda kultura musi więc być poddana królowi na Syjonie, Jezusowi. I teraz główny owoc, jak byśmy powiedzieli, jaki byłby albo jaki będzie, i to za chwilę czy w następnych rozdziałach, kiedy będziemy omawiać, to zobaczymy to jeszcze wyraźniej, jaki był owoc tej multikulturowości Salomona. No oczywiście owoc udania się za innymi bogami był ucisk, niewyobrażalny ucisk. Co więcej był to brak jakiejkolwiek wolności, było to państwo, które zostało wysunięte na miejsce numer jeden. Słuchajcie, kiedy myślimy o tym, że Bóg jest trójjedyny, kiedy myślimy, no dobrze, no to z tą praktyką, co jest głównym praktycznym owocem tego, że wyznajemy trójjedynego Boga. Co jest głównym owocem, czy to w naszym życiu osobistym, czy w życiu kultury, w której się znajdujemy, jeżeli kultura wielbi trójjedynego Boga. I wydaje się, że tą głównym owocem, kiedy myślimy o Trójcy, powinniśmy myśleć, pierwsza rzecz, Pierwsze słowo, które powinno nam przywodzić na myśl, to jest oczywiście miłość, dokładnie. Miłość, która wynika ze społeczności, dokładnie. Społeczność, miłość. I później cała rzesza innych owoców, między innymi pokój, między innymi wolność, prawdziwa wolność, a nie jakaś wolność udawana. Tak więc, jeżeli ktoś porzuca trójjedynego Boga, no owocem jest ucisk, owocem jest to, że wybiera innego władcę, a ten inny władca będzie sprawi, iż tylko czy będzie usiłował kontrolować, panować nad każdym aspektem naszego życia. Tak więc wielokulturowość, wydanie Salomona, to trzeba teraz dodać, to coś zupełnie innego niż na przykład wielonarodowość, chociażby w naszym kościele. A nie, to jest coś zupełnie... To by było wielkie nieporozumienie, gdyby ktoś wielokulturowość równoważył z wielonarodowością. Wielonarodowość jest czym? Oczywiście jest pełnym chwały obrazem dzieła Bożego na świecie. Jest pełnym chwały obrazem trójjedynego Boga i tego, co On czyni na świecie. Tak więc wielonarodowość w naszym kościele jest po prostu czymś, co zresztą czynimy, co powinno być dla nas stanowić wyjątkową zachętę, że oto Bóg dokonuje swojego dzieła, oto Bóg działa i przemienia cały świat według swojego słowa. Tak więc rasizm. Oczywiście ci, którzy są za multikulti, chcieliby nas oskarżyć o rasizm, ale rasizm, czyli wywyższanie się ponad innych z jakichś drugorzędnych przyczyn, jest odrażającym grzechem przeciwko miłości bliźniego. Tak więc pierwsza, oddawanie czci obcym Bogom było spowodowane w wypadku Salomona, jak to nazwałem, emocjonalnym niechlujstwem. Słuchajcie, jedno i drugie było porzuceniem Boga. Bóg, który dwukrotnie ukazał się Salomonowi, co Bóg w tym rozdziale mu wypomina, który okazał mu tak wielką przychylność, tego właśnie Boga Salomon porzucił. Na nic, pamiętacie, zdała się mądrość, okazała się bezsilna, nazwijmy to impotentna, bezsilna, żeby zbawić, bezsilna, żeby uchronić przed upadkiem. I oto teraz wielki dar obrócił się w tym większe przekleństwo w wypadku Salomona. Słuchajcie, jedno z większych zagrożeń, o czym mówiłem ostatnim razem, w życiu naszych dzieci, dzieci naszego Kościoła, jak i w naszym życiu, jest emocjonalna głupota, niechlujstwo, emocjonalna niefrasobliwość, takie wyluzowanie. Kiedy nasze emocje nie są podporządkowane Bogu, wtedy wydaje się, że wkraczamy w teren niesłychanie pełen zagrożeń. Słuchajcie, to jest zadziwiające, z jak wielką niefrasobliwością ludzie w Kościele pozwalają sobie na wiele w tym względzie. Wydaje się, że jakoś, jeśli chodzi o kwestie emocjonalne, nie przerażają, innymi słowy, nas te rzeczy, które czujemy wielokrotnie. Wydaje nam się, że skoro czujemy coś, to tak powinno być, czy tak może być. Dlaczego tak się dzieje, że nawet w Kościele ludzie podchodzą z niefrasobliwością do swoich uczuć, niechlujstwem? Przecież uczymy dzieci, że mają być czysto ubrane, mają myć łapki przed jedzeniem, dlatego że to jest niechlujne nie myć łapek przed jedzeniem. Uczymy je, że niektórych rzeczy nie wypada mówić publicznie. Brak jakiejś staranności, niedbałość, brudne skarpetki. Uczymy dzieci, że trzeba zmieniać skarpetki. Jakieś zeszyty poplamione kotletem schabowym, pamiętacie? No to jest niechlujne, jeżeli zeszyt jest, jakieś tłuste plamy na zeszycie się znajdują. Słuchajcie, jak to się dzieje, że potrafimy zidentyfikować niechlujstwo w tak wielu dziedzinach, a jeśli chodzi o nasze uczucia, wydaje się nam, że jeśli chodzi o nasze emocje, patrzcie na te dwa wersety i patrzcie, ile razy serce pojawia się w całym urywku, że jeśli chodzi o nasze uczucia, jakoś nie wyrażamy tej samej dbałości. I słuchajcie, mówiąc emocje, mam na myśli nie tylko jakąś grzeszną, niesprawiedliwą, przewrotną miłość, jak w wypadku Salomona, ale chodzi tutaj o inne rzeczy, jak na przykład gniew, jak na przykład melancholia, czyli rak duszy, o którym jest mowa. Może was to zaciekawi, udajcie się do drugiej części listu Judy. Tam właśnie o tym jest mowa. Także cały szereg naszych uczuć, ale jest wiele, wiele innych, co do których nie powinniśmy być niefrasobliwi. Słuchajcie, zagrożenie, jakie niosą emocje, jest takie, że w momencie, kiedy nas opanowują emocje, co się dzieje? Co o nich myślimy? One wydają się takie sprawiedliwe, takie właściwe, takie usprawiedliwione, takie na miejscu, takie dobre, że kto by je myślał o tym, żeby je kwestionować? Dopiero później częstokroć przychodzi zbawienna refleksja, opanowanie, co ja zrobiłem. Trzeba by to nie było zbyt ostre. Na co ja sobie pozwoliłem? Słuchajcie, przerażające jest naprawdę to, że niektórzy nigdy nie doznają tego drugiego etapu, tego etapu refleksji. Że niektórzy śmiało, że pozwalają sobie, czy wręcz napędzają swoje uczucia, nie doznając nigdy później refleksji tego, co ich uczucia naprawdę narobiły. Tak więc, otóż emocje, które się w nas pojawiają, wydają się, jak już powiedziałem, słuszne, naturalne, dobre, że nie sposób ich kwestionować, szlachetne. Cytując M jak miłość, czy inną telenowelę, ale przecież łączy ich uczucie. No i to już powinno zamknąć wszelkie pretensje, ale przecież łączy ich uczucie. Uczucie samo w sobie usprawiedliwia wszystko czyni dobrym, przynajmniej według teologii serialów telewizyjnych. Słuchajcie, nie tak ma być między nami. Słuchajcie, nasze serce, nasze emocje muszą być poddane Bogu. W przeciwnym wypadku, i teraz używając obrazu, biblijnych obrazów, jeżeli nasze emocje nie będą poddane Bogu, to w przeciwnym wypadku będziemy jak wół, którego wiodą na śmierć, jak spętany jeleń, któremu strzała za chwilę przeszyje wątrobę, jak ptak, jeszcze wolny przez chwilę, ale który za chwilę wpadnie w sidła. Tak więc to są te obrazy, które Biblia, Boża mądrość, dodajmy, oferuje nam, że jeżeli nasze emocje będą poza kontrolą, to będziemy dokładnie tak jak ci. A to tylko dwa wersety, które zacytowałem. Słuchajcie, jest charakterystyka naszych emocji, która wybija się ponad wszystko. Otóż nasze emocje, jak nic innego, potrafią nas zwieść. dokładnie to mamy. Tu nie pada to słowo, ale mamy słabość 4 wersetu. No nie, zestarza oznacza słabość. Tym łatwiej, co się stało? Został zwiedziony, uwiedziony. Ale przez co? No, przez kobiety. Ale przez co? Przez swoje niechlujne, nazwijmy to, emocje. Tak więc nasze emocje potrafią nas zwieść, jeśli nie poddamy ich bezgranicznie, jeśli im poddamy się bezgranicznie, a co oznacza poddać się emocjom bezgranicznie? Oznacza poddać się im bez krzyża. Bez krzyża Chrystusa. Dlatego, że emocje wydają nam się słuszne, a jednak częstokroć okazują się śmiercionośne. Słuchajcie, pamiętacie jeszcze tą przestrogę apostolską z 1 Koryntian 10 rozdziału? A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Słuchajcie, drogie dzieci, siostry, bracia, powinniśmy się bać, czytając te dwa wersety 11 rozdziału pierwszej królewskiej. Dlaczego? Dlatego, że nie uważajmy siebie za mądrzejszych od króla Salomona. Nie uważajmy siebie za silniejszych od niego. Ja bym powiedział, patrzmy z przestrachem na potencjał, oczywiście potencjał w cudzysłowie, który się w nas czai. Potencjał, który w jednej chwili jest gotowy jak uzbrojona głowica, która już jest uzbrojona, by siać zniszczenie, poniżać, by w emocjonalnie niechlujny sposób pozwolić sobie na rzeczy czy na odczucia, których powinniśmy automatycznie unikać, od których powinniśmy z automatu uciekać. Ubierzmy się w pokorę. Dlaczego? Dlatego, że i ty możesz upaść. No, taka jest prawda. Nie uważajmy siebie ani przez ten przykład, ani przez apostolskie ostrzeżenie za takich, którzy nie są zdolni do podobnych rzeczy. I tak pytania, na przykład takie pytania, których większość w ogóle sobie nie zadaje. Większość ludzi wokół ciebie w świecie w ogóle sobie nie zadaje takich pytań. Dzieci, zadawajcie sobie te pytania, starsi jak najbardziej. Pierwsze, kogo kochasz? Kogo masz kochać? Kolejne pytanie. Kogo kochasz? Podobne, kogo masz kochać? To jakaś sprzeczność. Kocham, kogo kocham, no nie? Tak mówi kultura. A kogo masz kochać? Ale to jest bardzo biblijne pytanie i biblijny schemat. Kogo kochasz i kogo masz kochać? Kolejne, kogo ci wolno kochać? Kolejne, od kogo masz uciekać? Kogo nie możesz kochać? Słuchajcie, to są pytania, które nie tylko wiele mówią o nas, ale które wręcz ukształtują naszą przyszłość. Miłość nie jest mimowolna, jak świat by nam powiedział. Ale nawet jeżeli czy jest mimowolna, czy nie, w jaki sposób miłość się zaczyna, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że świat mówi, że ponieważ cokolwiek się dzieje, świat mówi, jest dobre. To jest moment, w którym my ze światem się różnimy. Nawet jeżeli się zgadzamy, że miłość jest mimowolna, to jednak to nie oznacza, że nie podlega ocenie, czy jest to, co czują, jest dobre czy złe. Tak więc nie miejmy o sobie zbyt wygórowanego mniemania, słuchajcie, strzeżmy się, bądźmy świadomi własnego potencjału, w cudzysłowie, który w nas drzemie, dlatego że każdego z nas stać na podobne rzeczy. Ale z drugiej strony, jaka jest druga strona? No druga strona wydaje się przeczyć tej pierwszej stronie, którą opisałem. I na tym zakończę. No druga strona jest taka, że droga, którą podróżujemy, bynajmniej nie jest niepewna. Droga, którą podróżujemy, bynajmniej nie jest niepewna. Niepewność jutra nie jest naszym przeznaczeniem. Słuchajcie, nasza ufność jest złożona w Chrystusie. On nas prowadzi i On nas stawi przed Bogiem bez skazy. Słuchajcie, nie w naszych siłach, nie w naszych mądrościach, nie w naszych przebiegłościach, nie w naszych sprytach, ale w Chrystusie jest nasza nadzieja. Słuchajcie, wtedy jesteśmy niezachwiani. Tak więc nie musimy z niepewnością spoglądać w przyszłość, ale wręcz odwrotnie. Naszą ufnością jest Chrystus. Chrystus jest naszą nadzieją. Co jest naszą nadzieją? Naszą nadzieją jest to, że On nas obmył z naszych minionych głupot, a nie tylko to. On też strzeże nas, byśmy lgnąc, tego Salomon nie robił, abyśmy lgnąc do Niego bezpiecznie, pomimo wielu zagrożeń, dotarli do celu. I to jest nasza pewność. Nasza pewność jest w Nim, a nie w naszych siłach. Świadomi naszej słabości, naszych ułomności, w pokorze przychodzimy do Niego, ale odchodzimy nie dalej z niepewnością i nie wciąż drżąc, co On nam uczyni, ale odchodzimy pocieszeni, odchodzimy z pociechą, której nikt nie jest w stanie nam wydrzeć, żadne zagrożenie zachwiać. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci, żeś Ty naszym Panem. Dziękujemy, że Ty nas prowadzasz. Prosimy o Boże, abyśmy nie mieli zbyt wygórowanego mniemania o sobie, ale abyśmy, zdając się na Ciebie, każdą dziedzinę naszego życia przynosili w podporządkowanie Tobie. Prosimy o Boże, aby nasze miłowanie, aby nasza nienawiść, aby nasz gniew, aby wszystkie te rzeczy były podporządkowane Twojemu prawu, abyśmy nie uważali siebie za wyznacznik tego, co dobre, ale abyśmy przynosili wszystko w posłuszeństwo Tobie. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty nas powołałeś. Dziękujemy, że powołałeś nas do społeczności, tak abyśmy trwając w niej bezpiecznie pielgrzymowali, mając o siebie nawzajem staranie, tak aby nikt przypadkiem zniechęcony nie odpadł. Dziękujemy Ci jeszcze raz. Prosimy, strzeż nas ze względu na swoje zmiłowanie. Panie Jezu. Amen.